Artykuł stanowi głęboką analizę tezy Szmuleja Boteacha. Według niego antysemityzm i nienawiść zbiorowa nie są jedynie wynikiem błędnych doktryn politycznych, lecz symptomem kryzysu intymności oraz atomizacji jednostki. Autor rekonstruuje tak zwaną oś intymność-nienawiść. Wykazuje, że współczesna kultura zastępowalności, reprezentowana przez pornografię, czyli intensywność bez spotkania, oraz purytanizm, redukuje drugiego człowieka do obrazu lub bodźca. To otwiera drogę do dehumanizacji. Główną tezą jest przekonanie, że jedyną skuteczną odpowiedzią na cywilizację nienawiści jest odbudowa odpowiedzialnych więzi międzyludzkich i uświęcenie pożądania w ramach przymierza. W tym ujęciu intymna relacja, małżeństwo i rodzicielstwo przestają być jedynie prywatnymi wyborami. Stają się aktami politycznego oporu przeciwko totalitaryzmowi. Poprzez przywrócenie konkretnej osoby na miejsce abstrakcyjnego wroga, etyka przymierza tworzy barierę przed ideologiami nienawiści. Zamienia lęk i resentyment w dojrzałą odpowiedzialność za drugiego człowieka, uświęcone pożądanie przeciw cywilizacji nienawiści. Rabiniczna antropologia intymności w myśli Szmuleja Boteacha. W publikacji Kosher Sex for Antisemites Boteach pyta, co dzieje się we wnętrzu człowieka, zanim znajdzie on ideologię, która pozwoli nazwać własny lęk nienawiścią do Żyda. Centralnymi kategoriami są tu samotność, wstyd seksualny i rozpad intymności. Boteach sugeruje, że ideologia bywa językiem znalezionym później dla wcześniejszego doświadczenia psychicznego. Autor wprowadza pojęcie osi intymność-nienawiść. Intymność jest grawitacją społeczną, nienawiść zaś jej antymaterią, która rozszczepia więzi i przetwarza samotność w resentyment. W tym ujęciu antysemityzm staje się sposobem organizowania własnego chaosu. Teoria spiskowa oferuje pewność bez prawdy i przynależność bez miłości. Tu pojawia się podobieństwo między spiskiem a pornografią, gdyż obie struktury dostarczają intensywności bez spotkania. Kluczowym pojęciem jest projekcja erotyczna. Antysemickie fantazje często wędrują ku sferze cielesności. Przykładem są ustawy norymberskie z 1935 roku. Państwo totalitarne weszło do sypialni. Biopolityka rasy wymagała kontroli nad tym, kto może kogo kochać i z kim powiększyć rodzinę. Gdy ideologia definiuje czystość ciała, erotyka staje się polem walki o prawo do istnienia. Boteach proponuje ruch radykalny. Przeciwieństwem nienawiści jest afirmatywny wybór życia i więzi. Judaistyczna refleksja nad seksualnością nie zaczyna się od zakazu, lecz od odpowiedzialności za drugiego człowieka. Etyka przymierza pyta, co jestem winien osobie, której się powierzam. Koszerny seks to koncentracja energii erotycznej w przymierzu. To trzecia droga między demonizacją a utowarowieniem pożądania. Dowodem na jedność erosa i sakrum jest pieśń nad pieśniami. Sakrum nie unicestwia tu pragnienia, lecz je przeobraża. Pożądanie ma konkretny adres, nie biegnie ku abstrakcyjnemu ciału, lecz ku osobie. Gdy pożądanie wiąże się z wiernością i pamięcią, erotyka staje się językiem więzi. Dopiero z tego miejsca można zrozumieć tezę Boteacha o pornografii i purytanizmie. Autor widzi w nich dwa skrzydła tej samej patologii. Purytanizm odbiera seksualności radość poprzez wstyd, natomiast pornografia pozbawia ją znaczenia przez konsumpcję. Judaistyczna odpowiedź brzmi: jesteś zdolny do przymierza. Ciało może zostać włączone w porządek odpowiedzialnej wzajemności. Więź uczy nas ograniczać własny narcyzm. Doświadczamy wtedy, że drugi człowiek posiada własną wolę i granice. Małżeństwo ma być mikropolityczną szkołą antytotalitaryzmu. Tyran potrzebuje człowieka samotnego. Przymierze przeszkadza im wszystkim, ponieważ przywraca imię temu, co ideologia chciałaby pozostawić kategorią. Czy erotyczna fragmentacja wyjaśnia postawy Hitlera, Mussoliniego czy Lutra? Materiał źródłowy przypisuje im obsesję czystości i lęk przed cielesnością. To jednak granica między historią a fantazją. Trzeba zapytać, dlaczego nienawiść mówi językiem krwi, brudu i gwałtu? Czy erotyka jest przyczyną antyjudaizmu, czy tylko jego metaforą? Historia europejskiej judeofobii to palimpsest. Teologia zapisywała winę, folklor potworność, a nowoczesny rasizm uczynił ją dziedziczną. Przeszedł od błędu wiary do błędu krwi. To mechanizm tzw. moralnej pornografii. Ma on sprowokować somatyczne obrzydzenie, zanim rozpocznie się refleksja. wstręt jest politycznie użyteczny. Antysemicka ikonografia bywa fizjologicznym przedsionkiem doktryny. Brutalnym przykładem jest motyw żydowskiej maciory, rozpowszechniony w niemieckiej sztuce średniowiecznej. Bottewach odczytuje ten motyw jako modelowy przypadek erotyzacji pogardy. Ciało zostaje sprowadzone do porządku fizjologicznego wstrętu. To sposób odczłowieczania działający przed refleksją intelektualną. W antyjudaizmie średniowiecznym jednym z najtrwalszych kłamstw było oskarżenie o mord rytualny. W propagandzie krew funkcjonuje jak semantyczny przemiennik. Religijna odmienność zostaje przepisana na cielesne zagrożenie i genealogiczne skażenie. Stwierdzenie, że oni mają inną krew, zamyka drzwi szczelniej. Doktryna przestaje atakować przekonania, a zaczyna atakować narodziny. Tu właśnie Hiszpania stanowi kluczowy etap europejskiego wykluczenia. Instytucje czystości krwi wiązały status społeczny z brakiem żydowskich lub muzułmańskich przodków. Kryterium przesunęło się z religijnej ortodoksji ku dziedzicznemu pochodzeniu. Samo przyjęcie chrześcijaństwa nie wystarczało, przeszłość przodków stawała się nieusuwalną plamą. Konstrukcja czystości krwi posiada logikę reprodukcyjną. Nie pyta o wiarę, lecz o pochodzenie. Nowoczesny rasizm stał się czymś więcej niż konfliktem religijnym. Konwertyta może zmienić wyznanie, ale nie swoich przodków. Rasizm biologiczny radykalnie zamknął drzwi, które teologia pozostawiała otwarte. Ustawy norymberskie z września 1935 roku zakazały związków między Żydami a osobami niemieckiej krwi. Jeśli naród definiuje się biologicznie, seksualność przestaje być sprawą prywatną. W analizie należy rozróżnić trzy poziomy: psychikę jednostki, kulturę oraz instytucje. Urojenie jednego człowieka jest tragedią osobistą, urojenie zapisane w prawie staje się tragedią publiczną. Materiał przeciwstawia kompulsywną rozwiązłość hitlerowskiej represji. Oba modele to dwie strony tej samej niezdolności do przymierza. Problemem nie jest ilość seksu, lecz jakość relacji. Spór Bottewacha dotyczy tego, czy eros prowadzi ku osobie, czy służy dominacji i narcystycznej władzy. Czy drugi człowiek istnieje jeszcze jako podmiot, czy został przetworzony w bodziec? Pornografia oferuje intensywność bez odpowiedzialności. Bottewach widzi tu strukturę analogiczną do nienawiści. Antysemita nie potrzebuje rzeczywistego Żyda, lecz jego obrazu. Moralna pornografia to redukcja człowieka do obrazu mającego wywołać natychmiastowy afekt. Intymność wymaga korekty obrazu przez rzeczywistość drugiej osoby. Nie pytajmy tylko, dlaczego ludzie wierzą w stereotyp, lecz co on im daje. Daje kontrolę. Drugi człowiek przestaje komplikować narrację. Jeśli nienawiść potrzebuje abstrakcji, judaizm odpowiada konkretnością. Koszerny seks to nie system prohibicji, lecz uświęcenie pożądania przez jego koncentrację. Ciało może stać się miejscem micwy, tradycja rabiniczna chce uczynić z erosa awodach, pracę nad świętością relacji. W sypialni człowiek uczy się tego, czego nienawiść go oducza, że drugie ciało należy do drugiego człowieka. Pomiędzy represją a samowolą wprowadzono trzecią kategorię uświęcenie. Halacha pyta przede wszystkim, co jesteśmy winni drugiemu człowiekowi. Prowadzi to do kategorii ona erotycznej sprawiedliwości. Bliskość kobiety nie ma być łaską zależną od ochoty mężczyzny, lecz częścią jego obowiązku przymierza. Maimonides w Misznech Torach systematyzuje tradycję ona, podkreślając, że jest to obowiązek małżeński, którego nie wolno arbitralnie ograniczać. Ekonomia nie ma pierwszeństwa przed relacją. Bottewach wykorzystuje tę strukturę do krytyki współczesnej kultury. W tradycji przymierza erotyka staje się przestrzenią odpowiedzialności. To różni przymierze od konsumpcji, gdzie liczy się jedynie jakość własnego doświadczenia. Szczególny status ma pieśń nad pieśniami. Tekst przesycony erosem zostaje wprowadzony do sanktuarium kanonu. Eros staje się tu językiem transcendencji. Bottewach przeciwstawia to pornograficznej zastępowalności. Podczas gdy pornografia multiplikuje obiekty, pieśni nad pieśniami intensyfikuje osobę. Bottewach przedstawia model normatywny, w którym seksualność pozbawiona osoby staje się jedynie bodźcem. Seksualność przymierza wymaga natomiast nieustannego powrotu do podmiotowości. Ramba wprowadza tu pojęcie miary. Doskonałość to nie bezwarunkowe poddanie się impulsowi, ale też nieautomatyczne okaleczanie potrzeb. Wolność nie polega na braku ograniczeń, lecz na umiejętności rozpoznania, która potrzeba powinna rządzić. Uświęcenie oznacza zatem zmianę stosunku do energii, a nie jej unicestwienie. Doktryna Boteacha spotyka się z ideą teszuwach, czyli powrotem. To idea naprawy, która odrzuca nihilizm i fatalizm. Czyn ma znaczenie, lecz człowiek nie zostaje raz na zawsze utożsamiony ze swoim najgorszym błędem. Projekcja jest tańsza od teszuwach. Kozioł ofiarny nie wymaga bowiem rachunku sumienia. Małżeństwa w tej tradycji nie rozumieją się wyłącznie jako legalizacji seksu. Talmud wiąże związek z radością i błogosławieństwem, sugerując, że życie bez małżonki pozbawia mężczyznę tych wymiarów egzystencji. Związek nie jest tylko mechanizmem reprodukcyjnym, jest źródłem simca, czyli radości. W tym ujęciu żydowska płodność po zagładzie jest afirmacją ciągłości. Broń cywilizacji zachowuje sens moralny tylko wtedy, gdy dziecko nie jest narzędziem. Judaizm nadaje temu rozumowaniu mistyczny wymiar. Kabalistyczne pojęcie icht, zjednoczenia, sprawia, że bliskość małżonków staje się uczestnictwem w tikkun, naprawie świata. Tutaj człowiek służy Bogu Begashmiut poprzez materialność. Cielesność nie jest przeszkodą, lecz narzędziem transcendencji. To rewolucja integracji. Ciało i dusza, prawo i pragnienie przestają być wrogami. Fakt, że pragniesz, nie czyni cię nieświętym. Boteach przeciwstawia to dwóm systemom, purytanizmowi i pornografii. Jeden odbiera erosowi radość, drugi znaczenie. Oba niszczą intymność. Boteach proponuje inną mapę. Oba systemy mogą być sposobami na uniknięcie intymności. Pornografia odbiera seksualności znaczenie, purytanizm odbiera jej radość. Judaizm proponuje trzecią drogę. Uświęcenie pragnienia w ramach odpowiedzialnej więzi. Należy jednak uniknąć uproszczeń. Nie każde ograniczenie jest purytanizmem. Tu rodzi się purytanizm w rozumieniu Boteacha jako antropologia podejrzliwości wobec ciała. To granica między winą, zrobiłem coś niewłaściwego, a wstydem totalizującym, jestem niewłaściwy. Wina otwiera drogę ku naprawie, wstyd ją zamyka. Dlatego teszuwach jest tak istotna. Odpowiedzialność nie potrzebuje poniżenia. Dwie osoby wykonujące podobne zachowania mogą doświadczać ich zupełnie inaczej, zależnie od systemu wartości. Moralność może chronić człowieka, lecz źle skonstruowana zwiększa cierpienie związane z samą seksualnością. Judaistyczne uświęcenie ma być odpowiedzią. Nie chodzi o to, aby rzeka wyschła, lecz by płynęła ku dobru. W tym punkcie Boteach atakuje purytanizm. Represja sprawia, że wyparty impuls zostaje przeniesiony na zewnątrz i zaczynamy śledzić cudze życie. Badania nad autorytaryzmem wskazują na związek rygorystycznych norm seksualnych z potrzebą kontroli innych. Gdy moralność zaczyna pełnić funkcję policyjną, człowiek przestaje pytać, co powinien zrobić, a zaczyna fascynować się tym, czego robić nie powinni inni. Purytanizm to zatem nie deficyt seksu, lecz nadmiar zainteresowania seksualnością jako zagrożeniem. Pornografia znajduje się na drugim krańcu tej osi. Problem nie tkwi w nagości, lecz w redukcji człowieka do funkcji bodźca. Obraz nie ma potrzeb i niczego od nas nie chce. Człowiek jest trudny właśnie dlatego, że chce. Problem zaczyna się wtedy, gdy gramatyka rynku kolonizuje sferę znaczeń. Partner nie jest aktualizacją oprogramowania, a małżeństwo subskrypcją utrzymywaną tak długo, jak dostarcza oczekiwanych funkcji. Pytaniem jest, czy człowiek widzi w drugą osobę, czy jedynie użyteczny przedmiot. W antropologii przymierza wyłączność oznacza coś trudniejszego. Partner przestaje uczestniczyć w konkursie. Wybór tworzy zobowiązanie. Rynek intensyfikuje pragnienie poprzez zwiększanie wyboru, przymierze natomiast intensyfikuje znaczenie przez jego dobrowolne ograniczenie. Rezygnacja z tysiąca możliwości jest ceną odkrycia głębi jednej. Systemy totalitarne chętnie kontrolują seksualność i rodzinę. Rodzina jest bowiem prywatną strukturą lojalności. Każda głęboka więź tworzy możliwość powiedzenia władzy: nie należysz do mnie całkowicie. Tutaj do gry wchodzi Hannah Arendt. W rekonstrukcji Boteacha samotność jest kluczowym warunkiem podatności na totalitaryzm. Człowiek zatomizowany zaczyna szukać sensu w ideologii i zbiorowej wściekłości. Seksualność jest tu fragmentem szerszego problemu zerwanej więzi. Pornografia obrazuje relację pozbawioną wzajemności, a purytanizm moralność bez pojednania z własnym człowieczeństwem. Antysemityzm staje się kulminacją tego procesu, ponieważ ideologia nienawiści oferuje pozory wspólnoty i tożsamości. tłum staje się imitacją intymności, gromadą samotnych ludzi udających, że wściekłość jest wspólnotą. Dlatego naprawa intymności ma znaczenie prepolityczne. Jeśli teoria spiskowa daje poczucie przynależności, człowiek będzie bronił domu, który sobie z niej zbudował. Realne więzi stawiają bariery totalnej abstrakcji. Życie zmusza do powrotu z wielkich fantazji do małych obowiązków. Prawdziwa intymność wymaga odpowiedzialności i uznania cielesności drugiego człowieka. Pytanie nie brzmi, czy cywilizacja ma być bardziej seksualna, lecz czy potrafi być bardziej intymna. Jeśli samotność jest gruntem dla nienawiści, wówczas małżeństwo i rodzina stają się instytucjami kultury życia. Czas podjąć najbardziej ryzykowną tezę książki, że małżeństwo i płodność są bronią cywilizacji. Dla Szmuleja Boteacha małżeństwo nie jest zwykłym kontraktem, a płodność jedynie biologią. To strategiczny bastion. Cywilizacja trwa tak długo, jak długo wierzymy, że warto wiązać swój los z drugim człowiekiem i przekazywać przyszłość następnym pokoleniom. Prawdziwą bronią jest zgoda na przyszłość. Decyzja, że życie mimo cierpienia i ryzyka pozostaje dobrem wartym przekazania dalej. W tradycji żydowskiej płodność to antropologia ciągłości. Po zagładzie narodziny zyskały wymiar dramatyczny. Każde dziecko stało się dowodem na to, że projekt całkowitego unicestwienia poniósł porażkę. To triumf wyboru życia nad projektem śmierci. Narodziny oznaczają, że zabójca nie otrzymał ostatniego słowa. Najgłębsza odpowiedź na ideologię mówiącą, że nie będzie was, brzmi w szeptaniu przy kołysce, że jesteśmy. W tym miejscu pojawia się boteachowska kategoria radości. Antysemita ma nie znosić żydowskiego śmiechu i pewności siebie. Widzialna radość jawi się tu jako forma oporu. Człowiek zakorzeniony w relacjach nie potrzebuje bowiem wroga, aby nadać życiu znaczenie. Ideologia nienawiści wymaga narracji o permanentnym konflikcie i walce o dominację. Życie przeżywane jako wdzięczność osłabia atrakcyjność takiego przekazu. Człowiek posiadający źródła znaczenia poza ideologią jest trudniejszy do przejęcia. Argument Boteacha można uratować, jeśli skupimy się na kategorii zakorzenienia. Takie więzi konkurują z ekstremistyczną obietnicą totalnej wspólnoty. Przeciw ekstremistycznej pseudowspólnocie potrzebna jest wspólnota lepsza. W tym sensie małżeństwo nabiera wymiaru politycznego. Demokratyczne społeczeństwo potrzebuje instytucji pośrednich, przestrzeni lojalności między samotną jednostką a aparatem państwa. Wolne społeczeństwo rozwija gęstą sieć relacji, których władza nie stworzyła i nie powinna kontrolować. Dopiero z tego miejsca można przejść do polemiki Boteacha z antynatalizmem. Autor przypisuje zachodniemu dyskursowi klimatycznemu nihilizm, jednak nie jest to ustalenie naukowe. Badania potwierdzają, że lęk przed zmianami klimatu wpływa na decyzje prokreacyjne, ale nie wynika z tego kult śmierci. Boteach dokonuje oceny aksjologicznej, a nie empirycznej. Zadaje jednak kluczowe pytanie, co dzieje się z kulturą, gdy przyszłość budzi obawę. Jeśli jutro jawi się jako katastrofa, rodzicielstwo wymaga aktu metafizycznego zaufania. Narodziny dziecka są deklaracją, że świat nie jest jeszcze skreślony. Boteachowskie lsiaim oznacza zatem, aby świadomość śmierci nie odebrała wartości temu, co może się wydarzyć. W judaizmie pamięta się śmierć po to, aby intensywniej wybrać życie. Interesuje go tak zwana publiczna bezwstydność życia. Żyd po wiekach prześladowań nie ma przepraszać za to, że żyje, kocha i odnosi sukcesy. Emancypacja kończy się dopiero wtedy, gdy ofiara nie musi już usprawiedliwiać swojego szczęścia. W tym kontekście kluczowa jest figura matki. Macierzyństwo staje się bastionem kultury życia i zaprzeczeniem ideologii traktujących dzieci jak paliwo polityczne. Etyka rodzicielska stawia konkretne życie ponad abstrakcyjną ideę. Rodzic nie widzi w dziecku zasobu ludzkiego, lecz osobę. To strukturalne przeciwieństwo totalitaryzmu. Rodzicielstwo uczy wartości nieprzeliczalnej. Godność poprzedza zasługę. Rodzina odsłania granice transakcyjnego modelu człowieka, tam gdzie relacja nie jest wymianą ekwiwalentną. Wartość człowieka nigdy nie wynikała z jego opłacalności. Broń cywilizacji to zdolność tworzenia relacji, których nie rozwiązuje się przy pierwszym spadku użyteczności. Radość rodzinna ma inny rytm. Odmierza go czas pokoleń. W logice Boteacha płodność to odmowa pozwolenia, aby katastrofa stała się ostatnią kategorią historii. To odpowiedzialność międzypokoleniowa, sadzenie drzew, pod którymi samemu się nie usiądzie. Płodny jest każdy człowiek, który pozostawia życie większe niż własne, czy to poprzez dzieci, ideę lub kulturę. Biologia rozpoczyna pokolenie, lecz odpowiedzialność czyni z niego cywilizację. Dlatego systemy totalitarne XX wieku tak brutalnie atakowały więzi rodzinne. Auschwitz nie tylko mordowało, ono niszczyło strukturę osoby zakorzenionej w relacji. Czy w świecie zdominowanym przez algorytmy zastępowalności i cyfrowe ekrany jesteśmy jeszcze zdolni do odwagi bycia bezbronnym wobec drugiej osoby? Być może ostatecznym zwycięstwem nad każdą formą totalitaryzmu nie jest polityczny manifest, lecz zwykły, konkretny akt troski o kogoś, kto przestał być dla nas funkcją, a stał się imieniem. Pytanie brzmi, czy potrafimy jeszcze kochać na tyle głęboko, by nienawiść do świata nie miała w nas już miejsca?